Chwała Bogu, Kościele. Bóg jest dobry, amen. Amen. Chciałbym przekazać gorące, serdeczne pozdrowienia z naszego kościoła, z kościoła zielonoświątkowego Zbór Kierunek we Wrocławiu, z młodego kościoła, bo dopiero w tym miesiącu będziemy obchodzić drugie urodziny. 23 marca, dwa lata temu zarejestrowaliśmy kolejny zbór kościoła zielonoświątkowego we Wrocławiu. W tej chwili jest 7 zborów kościoła zielonoświątkowego we Wrocławiu. 2 rosyjskojęzyczne, niesamowici bracia, wspaniali ludzie. Królestwo Boże się powiększa i rozszerza. I dla mnie to jest piękne, dlatego że te kościoły nie powstają z rozpadu, ale z głoszenia Ewangelii, tak jak powinny powstawać te kościoły. Nasz zbór 2 lata temu powstał z grupy, właściwie 3 lata temu zaczęliśmy pracę, powstał z grupy 12 osób, która swoim znajomym na studiach i w gronach akademickich zaczęła świadczyć Ewangelię. I w ciągu roku ta 12-osobowa grupa urosła do 35, a w ciągu ostatnich 2 lat, kochani, chcę powiedzieć to z dumą, bo jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Słuchajcie, młodzi ludzie słuchają Ewangelii o Jezusie Chrystusie, naprawdę. I ja wiem, co mówią do nas ludzie, że młodzież to taka zła. Ojejku, no Pan Jezus do zdrowych nie przyszedł, tak? On przyszedł do chorych. I wiecie co? W zeszłym miesiącu musieliśmy drugie nabożeństwo otworzyć, bo się nie mieściliśmy. I w tej chwili na nabożeństwach jest około 150 osób. I powiem wam szczerze, kochani bracia i siostry, wiem, że jest to tylko i wyłącznie zasługą Pana Boga Wszechmogącego. Żadnych sztuczek, żadnej pięknej mowy, żadnych innych. Słowo Boże jest żywe, Duch Święty dotyka. We Wrocławiu jest 140 tysięcy studentów. Oni przychodzą z różnych miejscowości do Wrocławia. Duża część to są wrocławianie, ale wiecie, 30% z tych studentów już zostanie we Wrocławiu, już nie wrócą do siebie. Jestem Bogu za to wdzięczny i oni, wiedząc, że my dzisiaj, że ja dzisiaj będę tutaj, modlą się o was, już w środę zaczęli post i modlitwę o ten czas i błogosławią Wisłę i trochę mi zazdroszczą, że ja tutaj dzisiaj jestem. Dzisiaj rano nagrałem krótki filmik, dlatego że dzisiaj chcę uhonorować też wszystkie kobiety, które są i w moim zborze, i tutaj. Dzisiaj jest wasze święto. Tak mi kalendarz powiedział, słuchajcie. Więc króciutki filmik nagrałem i oni wszyscy mówią, Jacie, śnieg. U nas we Wrocławiu w tej zimy padał śnieg przez 3 minuty, chyba z tydzień temu. I to wszystko. Także my nie wiemy, co to jest śnieg, więc oni zazdroszczą, że tutaj możemy być. Kościele, Bóg jest dobry, a wy, kochane kobiety, kochane siostry, jesteście wyjątkowe. Bez was życie nie miałoby smaku. Naprawdę. Wiem, co mówię. Mam wspaniałą żonę, 3 niesamowite córki, ale pomyśleliśmy, że Bóg może ma coś dla nas więcej, więc 3 lata temu postaraliśmy się o synka i mamy 2-letniego synka jeszcze do tego. Także młodzi, nie poddawajcie się. Słuchajcie, i wiem, że życie jest niesamowite i kobiecość, i kobiety są darem Bożym, bo Biblia mówi, to nie, wiecie, Pan Bóg jak stworzył świat, to wszystko doskonałe było. Amen? Amen. On popatrzył na ziemię i mówi, to światłość, ta ziemia, ta woda, te rośliny, te zwierzęta, to wszystko jest dobre, powiedział, tak? Amen. Ale wiecie, kiedy stworzył człowieka, to wiecie, co powiedział Pan Bóg? No niedobrze jest, żeby człowiek był sam. Pierwszy raz Pan Bóg powiedział coś, że jest coś niedobrze. Naprawdę. On stworzył wszystko i powiedział, że jest dobrze. A kiedy mężczyzna powiedział, nie, że mężczyzna jest zły, nie, nie, ale że niedobrze, że jest sam. Dzieło jest niedokonane. I stworzył kobietę i wtedy dopiero dzieło było dokonane. Także kobiety, drogie siostry, niech was Bóg błogosławi. Mężczyźni, zabierzcie swoje kobiety, zabierzcie swoje córki, swoje żony, swoje przyjaciółki, jeśli takie są, bo też trzeba się przyjaźnić. Tak? To jest dobry krok do tego, żeby później się miłować, a żeby później wziąć ślub, prawda? Kościół jest dobrym miejscem, aby znaleźć przyszłego partnera, przyszłą żonę, przyszłego męża. Powiem więcej, kościół jest najlepszym miejscem, żeby znaleźć. Także jesteście w najlepszym miejscu, zabierzcie na jakąś kawę, na jakąś herbatę, na jakieś ciastko, spędźcie chwilę, wysilcie się, posłuchajcie przez godzinę. Panowie, to się nam opłaca. Kochani, jestem pastorem już od 10 lat. Mojego tatę znacie, pastor Marek Tomczyński, ewangelista, który na te tereny i tutaj od wielu, wielu lat przyjeżdża. Ja jako nastolatek mogłem przyjeżdżać razem z nim i trzymać mu walizki. I w ten sposób wzrastałem też w Bożym Duchu, w rodzinie, która jest rodziną wierzącą. Mój tata nie zawsze był wierzący, był osobą uzależnioną od alkoholu, ale kiedy on się nawrócił, wpływ Bożego błogosławieństwa jest na pokolenia. Ja razem z moją siostrą, z moim bratem służymy Bogu, tata dostał taką obietnicę. I wiecie co, i moje dzieci teraz służą Panu Bogu. Moja córka, która ma 14 lat, jest odpowiedzialna za Facebooka i Instagrama Kościoła, dlatego że młodzi ludzie są w internecie. My się możemy z tym nie zgadzać, tak? Są pewnie takie osoby, które się z tym nie zgadzają, ale wiecie, no Pan Jezus też nie ze wszystkim się zgadzał, a jednak do wszystkich poszedł, tak? Więc my też musimy głosić tą Ewangelię w tych ciemnych miejscach też, tak? I moja córka jest niesamowita, jest bardzo utalentowana i dzięki temu, że pokazuje na Facebooku i w Instagramie, jak fajnie może być w kościele, jak dobrze jest razem, ludzie przychodzą i się nawracają. Amen, amen. Tak, to można też w ten sposób. Wiecie, nożem można pokroić chleb i można też kogoś zabić. Cieszę się, że moja córka zdecydowała pokroić chleb. Tak? Druga moja córka, Wiktoria, ona garnie się do wszystkiego. W kawiarence ona chce być w kawiarence. W szkółkach ona będzie pomagać w szkółkach. Trzeba coś zrobić, tata bierz mnie jak chce. Więc to jest piękne i wierzę, że to jest dobre środowisko, że moje dzieci pragną iść do kościoła. Nie mogą się doczekać. Spotkają się z przyjaciółmi i będzie fajnie, bo będzie uwielbienie. Bo będzie słowo, bo będzie jakiś wujek albo jakaś ciocia, które będą wykładać lekcje biblijne. Bo będzie dobrze, bo później na obiad pójdziemy z kimś gdzieś i one się nie mogą doczekać. Bo w domu tata czasami gotuje, a wiecie jak tata gotuje? Czasami mi się zdarza, a w niedzielę to jak do kogoś pójdziemy, to ten ktoś gotuje, to zawsze jest takie, wiecie. Ale nawet jak w niedzielę ktoś do nas przyjdzie, to wtedy moja żona gotuje, no to już to jest najlepsze na świecie, co może być. Także wiecie, dobrze, że moje dzieci również wzrastają. Moja Gracja, najmłodsza, ma 6 lat, za chwilę będzie miała 7. Słuchajcie, no Gracja jest niesamowita, Gracja jest niesamowita. Gracja, powiem tylko, że odznacza słowo łaska, łaska, Boża łaska. Od Grace i Gracja jest wszędzie. Ja nie wiem, jak ona to robi, ale ona potrafi być w dwóch miejscach naraz. Jest taka szybka, jest taka niesamowita. Kocha pieśni, kocha Pana Jezusa. Oczywiście jest jeszcze malutka, więc ma dużo swoich własnych pomysłów, kim w życiu będzie i w ogóle co będzie robić. I Maksymilian, na koniec Maksymilian, oj Maksymilian, wiecie, gdyby Maksymilian był tutaj ze mną, to w tej chwili robiłby 300 obkrążenie tutaj tak dookoła, tak prawdopodobnie tak by było, wiecie, ale Kościół jest też miejscem na aktywność młodzieży, amen czy nie? Słuchajcie, Kościół jest miejscem na to, żebyśmy też, ci co mają więcej energii, żeby też mogli być w Kościele, tak? Więc my musimy być też wyrozumiali dla nich. Jestem Bogu wdzięczny za to, co się dzieje. I słuchajcie, Kościele, kiedy patrzę na wasz Kościół, kiedy wczoraj mogłem widzieć różne pokolenia, które razem uwielbiają Boga, to jestem Bogu wdzięczny. Bo to jest Kościół biblijny. Kościół biblijny to jest taki, gdzie seniorzy wzruszeni i wdzięczni za życie, które Bóg im dał, potrafią płakać, tak? Czasami na kolanach, czasami siedząc, wiecie, to już jest wiek. To nie oczekujmy od seniorów, że będą pląsać, skakać, klaskać i krzyczeć, tak? Ale Biblia mówi i psalmista mówi, że to też musi być w kościele. Więc musi być takie coś, ale musi też być pląs. Musi też być oklask. Musi być głośna muzyka. Grajcie Panu głośno. Na harfie, na cytrze, na lirze. Przecież słuchajcie, to ja nie mówię sam z siebie, tak? Słuchajcie, no, jesteśmy biblijnym kościołem? Amen, tak? Kochamy Biblię. No to kto ma to robić? No pewnie, że młodzi, no. Więc nie wzbraniajmy młodym również to czynić, wiecie? I kiedy patrzę na wasz Kościół i widzę niektórzy, którzy są już syci dni i swoją wiedzę przekazują następnym, swoją wiarę przekazują następnym, swoją duchowy autorytet przekazują następnym i czynią to w sposób spokojny. I są też młodzi, którzy pozjadali wszystkie rozumy. Już im się wydaje, że już mogą. I już po prostu ta energia gdzieś tam jest, już noga chodzi, ręce do góry są podniesione, bo już nie mogą wytrzymać, tak? Niektórzy z nich zapisali się do zespołu, bo tak to przynajmniej ta ręka tak chodzi, tak? Jakoś można to zrobić. Amen! To jest biblijny obraz Kościoła, bo Słowo Boże w Księdze Ezechiela mówi tak do nas, przepraszam, Ezdrasza, że kiedy zakładano świątynię pańską, drugą świątynię, kiedy pierwszą zburzono, wiecie, były ciężkie czasy, seniorze, były ciężkie czasy? Pastorzy byli do więzienia wrzucani? Były rozbite rodziny? Było prześladowanie ze względu na Chrystusa? Byliście bici ze względu na Chrystusa? Opluwani, szydzeni? Były takie czasy? Seniorzy, możecie mi pokiwać głową, że było tak? Dziękuję. Było. Było tak? Wiecie, i kiedy zakładano nową świątynię, kiedy czasy takie się skończyły, niewoli, to czytamy w księdze tej, że seniorzy, którzy pamiętali tamte czasy, płakali. Płakali gorzko i dziękowali Bogu za to, że się zmieniło. Ale młodzi, którzy nie pamiętali tamtych czasów, wiecie, wy tylko czytaliście o tym, że tak było. Tata opowiadał, że tak było. Babcia opowiadała, że tak było, ale wy nie pamiętacie tego, co to znaczy nie móc wyjechać za granicę. Nie wiecie, co to znaczy iść do sklepu, mając pieniądze, a tam nic nie ma. Nie wiecie, co to znaczy iść do pracy, a każdy już na wstępie cię od kociarzy wyzywa, wrzucają w ciebie odchodami i robią jakieś inne rzeczy. Nie wiecie, co to znaczy. Wy dzisiaj też możecie uwielbiać i chwalić Boga i cieszyć się, że Duch Święty daje wolność. Amen? I wiecie, co tam jest napisane w tej księdze? Że głos ich się mieszał i że ten głos był dobry i że on był słyszalny daleko. Amen, Kościele. To uwielbienie musi być słyszalne daleko. I nie strofujmy młodych, że oni mają teraz siedzieć i robić tak jak my, czyli w kontemplacji i ciszy. Tak? Nie, nie. Ale wy młodzi nie strofujcie teraz też seniorów, że oni mają nie wiadomo co robić. I oni swoje przeszli. Razem w jednym miejscu, nawet w jednej ławce, siedząc razem, jeden będzie uwielbiał Boga podniesionymi rękoma, drugi będzie uwielbiał Pana Boga w swoim sercu i to jest dobre uwielbienie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jedna ze stron uważa, że jej uwielbienie jest lepsze. I wtedy zaczynamy grzeszyć, bo to nie jest biblijne. A jak coś nie jest biblijne i do czegoś Biblia nas nie zachęca, to lepiej tego nie róbmy. Biblia nas nie zachęca do tego, żebyśmy uwielbiali tylko w jeden sposób. Biblia zachęca nas do różnorodności w uwielbieniu. Amen? Amen? Wierzę, że jesteśmy Kościołem biblijnym. I dzisiaj chciałbym mówić o Kościele. O takich pięciu pięknych rzeczach, które mamy w Kościele. Które mamy w Jezusie Chrystusie. Które Kościół nam dał. Wierzę w to, że będziemy poruszeni. A jeżeli już w tej chwili, kiedy zacząłem mówić, twoje serce się na mnie obraziło, to znaczy, że szczególnie to słowo jest dla ciebie. Szczególnie to słowo jest dla ciebie. Chciałbym, żebyśmy puścili pierwszy slajd. Mój Kościół, mój dom. To jest miejsce najlepszych wspomnień. Wiem, o czym mówię, wychowałem się w Kościele. Wychowałem się w Kościele i chcę wam powiedzieć, że do 17 roku życia nie chciałem mieć z Panem Bogiem nic wspólnego. Wyglądam tylko tak młodo, ale ktoś ostatnio powiedział, ty masz 40? Wydało się. Rocznik 8.0, tak. Gdzieś jako kilkulatek jeszcze pamiętam te trudne czasy. Pamiętam później, jak wyglądało, kiedy moi rodzice przeprowadzili się z miasta Inowrocławia, z miasta Bydgoszczy do Janowic Wielkich. Mnie, moi przyjaciele ze szkoły, byłem wtedy w drugiej klasie szkoły podstawowej, wyzywali od kociarzy, bili, opluwali i robili różne rzeczy. Mała miejscowość. Syn szatana, jak ksiądz może mieć syna? Bolało mi to tak bardzo, że wróciłem do domu i pomyślałem sobie, skoro Bóg jest miłością, a ja tej miłości nie doświadczam, to znaczy, że albo Boga nie ma, albo On nie jest miłością i mam gdzieś. W ogóle byłem zaślepiony i diabeł zamknął moje oczy na to, że moja rodzina, moi rodzice kochają mnie bardzo. Byłem zaślepiony tym i nie widziałem tego, że w moim kościele ludzie kochają mnie. Kiedy szedłem do szkoły, bo tam spędzałem najwięcej czasu, nikt mnie nie kochał. Były interwencje na policji, były interwencje władz, różnych innych rzeczy. Nic się nie zmieniało. W którymś momencie postanowiłem, że zapiszę się do klubu sportowego, że będę biegał, będę grał w piłkę nożną i po wakacjach, jak wrócę do szkoły, pierwszy, który nazwie mnie kociarz, dostanie wycisk. I tak zrobiłem. Szatan złapał moje serce. Pobiłem go dotkliwie. Ale wtedy nagle ci inni, którzy mnie wyzywali, popatrzyli, że ej, ty nie jesteś taki zły. Nie jesteś taki słaby. Kiedy oni zaczęli przeklinać, ja przeklinałem dwa razy więcej. Później, kiedy oni zaczęli próbować alkohol, ja wypijałem dwa razy więcej, żeby zyskać ich przychylność i żeby wkupić się w ich łaski. Sytuacja była tak niedobra, że zamiast zdać do liceum, ze szkoły podstawowej zdałem do zawodówki, to takiej, którą otworzyli dla tych, którzy się szwendali po ulicy, żeby gdzieś ich tam zamknąć. Aż do momentu trzeciej klasy szkoły zawodowej nie chciałem mieć z Bogiem nic wspólnego. Wiecie, w domu potrafiłem udawać syna pastora. O, doskonale to robiłem. Ja potrafiłem kłamać prosto w oczy. Rodzice mówią, że wszystko wiedzą o swoich dzieciach. Nie jest to prawdą. Jeśli dziecko chce cię oszukać, to cię oszuka. O, jest mistrzem w tym. Zresztą, kochani, nie oszukujmy się. Jak my chcemy kogoś oszukać, też potrafimy to zrobić. To dlaczego dziecko by nie miało? Ja już nie byłem dzieckiem, byłem nastolatkiem. Sam o sobie stanowiłem. Mój tata chciał zrezygnować. Mój tata chciał zrezygnować ze służby pastorskiej i wtedy brat Michał Chydzik zadzwonił do niego i powiedział mu, słuchaj, to już jest dorosły chłop. Co mogłeś uczynić, to już zrobiłeś. Już więcej wpływu na niego nie masz, po prostu stań w modlitwie. Moi rodzice stanęli w modlitwie. Poznałem wtedy ludzi ze świata przestępczego. Poznałem ludzi, którzy handlowali różnymi rzeczami, wszystkimi rzeczami, nie tylko rzeczami. Pomogłem im przejechać z jednego miasta do drugiego miasta, aby nikt ich nie złapał. I wtedy Duch Święty tak mocno krzyknął do mojego serca, że go usłyszałem, chociaż żyłem w grzechu. Grzeszni ludzie też mogą usłyszeć Ducha Świętego. Wierzę, dlatego mogą to usłyszeć, bo jest ktoś, kto się modli o nich. Moi rodzice się o mnie modlili. I wtedy przestraszyłem się tego, kim będę. A miałem marzenia o wspaniałej żonie. Miałem marzenia o dobrej pracy, ale wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie. Że co najwyżej skończę w więzieniu. Że jeśli pójdę tą ścieżką dalej, to już nie będzie odwrotu. Że teraz jest moment, w którym trzeba coś zrobić. To był 97 rok. Sylwester na 98. Nigdzie nie pojechałem, zostałem w domu, poszedłem do pustego kościoła i tam, kiedy nikogo nie było, zawołałem do Boga takimi słowami: Boże, jeśli jesteś, zmień moje życie, bo ja już nie mogę. Pamiętałem, jak mój tata przekazywał mi te słowa. Pamiętałem z tych wszystkich słów, z szkółek niedzielnych, ze wszystkiego nauczania, ze wszystkiego te słowa, że kiedy już nie będziesz mógł iść dalej, po prostu wołaj do Boga i powiedz mu, że nie możesz iść dalej. Coś się wtedy wydarzyło. Po miesiącu od tej modlitwy moi znajomi przyszli do mnie i mówili: Bartek, ty coś się zmieniłeś, twój język się zmienił. Zmienił się mój język. Przestałem przeklinać. Moja koleżanka przyszła do mnie i mówi: ej, co ty, już nie chodzisz z nami na imprezy? Nie palisz z nami zioła? Nie robisz takie rzeczy? Co się dzieje? A ja nawet nie wiedziałem, co mam jej odpowiedzieć. Miesiąc po tej modlitwie wróciłem z powrotem do kościoła i moja druga modlitwa brzmiała tak: dziękuję ci, Boże. Wiedziałem, że to nie moja silna wola, ale że to On zmienił moje życie. I tak samo jak byłem aktywny w tym złym, powiedziałem, tak samo będę aktywny w tym dobrym. Oj, wczoraj trochę młodzieży opowiadałem o mojej pierwszej ewangelizacji. Jak mówić tym ludziom, z którymi przed chwileczką, jeszcze miesiąc temu, jeszcze takie rzeczy brzydkie się robiło? Jak im mówić o Bogu? Nie mogłem tego zrobić, więc zaprosiłem grupę uwielbienia i innych ludzi, żeby to zrobili w mojej klasie, a ja, co ja potrafiłem, potrafiłem tam nagłaśniać. Więc przygotowałem sprzęt, mikrofon, instrumenty, a oni przyszli na gotowe, a ja tam za tym mikserem się schowałem, żeby mnie tam nikt nie widział. A najbardziej przerażające było to, jak brat z kościoła, starszy zboru, na koniec tego spotkania w mojej szkole, w mojej klasie, na koniec tych 45 minut rozmowy o różnicach, tak, powiedział: a jeśli ktoś z was chce pojednać się z Bogiem, tak jak ja to zrobiłem, to zapraszam ciebie do modlitwy. I wiecie co? 6 osób z mojej klasy oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Nie byłem w stanie ja tego zrobić, ale wczoraj o tym mówiłem. Byłem w tym miejscu, w którym byłem, użyłem tego, co potrafiłem i zrobiłem wszystko, co z mojej mocy, a Pan Bóg błogosławił. Tak stałem się ewangelistą po tatusiu. Później już było łatwiej. Później zdałem do liceum, napisałem maturę, ojejku, to był sukces. Do dzisiaj... nie wiem, to cud. I nawet miałem 4 z historii. Wiecie, no. Wow. Później zdałem do szkoły, na studia. Później Marta z Darkiem pamiętają, misje młodzieżowe prowadziliśmy. Jeździliśmy do polskich miast zwiastować Ewangelię z grupą młodych ludzi. Zawsze młodzież. Nie wiem czemu, Pan Bóg tak uzdolnił. Mój tata ma niesamowity dar dla ludzi uzależnionych. I kiedy on głosi słowo, to te osoby uzależnione, a ja jakoś tak nigdy dobrze się czuję, jestem Bogu wdzięczny. Wiem, że na tym terenie jest wiele osób, które ukończyły ośrodek w Janowicach Wielkich i żyją z Panem Bogiem i idą do przodu, ale wiecie, zawsze Pan Bóg mnie wysyłał do młodych ludzi. Do młodzieży. Razem z żoną odwiedziliśmy 125 polskich miast. W każdym spędziliśmy tydzień czasu i z różnymi innymi osobami głosiliśmy Ewangelię. W Inowrocławiu byliśmy nawet z Martą. I z kilkoma innymi osobami jeszcze tutaj. W różnych innych miejscach też. Wiecie, jeździliśmy razem. Głosiliśmy słowo. Byliśmy inspiracją dla ponad 500 młodych ludzi, którzy jednego roku zdecydowali się głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A później Bóg powołał do nowej służby. Zadzwonił mój tata i powiedział: Bartek, wierzę wyraźnie, że Bóg chce, żebyś wrócił do domu. Ja już miałem wtedy dobrą pracę, byłem budowlańcem, miałem swoją działalność, miałem stałe zlecenia, dobre finanse. Ciekawe, że Pan Bóg nie powołał mnie do służby, jak byłem biedakiem, tylko właśnie wtedy, kiedy trzeba było oddać. I on mówi: dalej, czy ty dalej jesteś gotów zostawić wszystko i mi służyć? Jak miałem długi, to byłem gotów długi zostawić i mu służyć. Ale jak już mogłem sobie w 3 miesiące auto kupić, to już tak, wiecie, to już tak, nie wiem, czy tak mogę. Co i wtedy razem z żoną zdecydowaliśmy, Bóg powołał nas do życia dla Kościoła i dla Jego Królestwa, a nie dlatego, żebyśmy spełniali swoje marzenia. Oddaliśmy nasze marzenia o domu, o wygodnym życiu Panu Bogu i pojechaliśmy do Janowic Wielkich, gdzie dostaliśmy mały pokój w kościele i 200 zł miesięcznie. Razem z małym dzieckiem. Wszystkie nasze oszczędności, które mieliśmy, wyłożyliśmy w wyremontowanie mieszkania jakiegoś tam. Mieszkanie było w opłakanym stanie, więc trzeba było je wyremontować. Wiedzieliśmy, że to do nas nigdy nie wróci, ale to była inwestycja w Królestwo Boże. Dzisiaj, do dzisiaj w tym mieszkaniu mieszkają liderzy. Do dzisiaj w tym mieszkaniu mieszkają ludzie, którzy służą Panu Bogu. Halleluja! Wiecie? I później tata powiedział: Bartek, wiesz, ja ci mówiłem, że tak 2 lata będziesz ze mną, a później ja wyjadę, to plany się zmieniły. O, co się stało? Wyjeżdżam za 5 roku. Czy ty jesteś gotów objąć ten zbór? Dla mnie to było... jak to objąć zbór? Ja, tato, przecież ja tu się nawracałem. Zanim ja piwo wypiłem, to oni już wiedzieli, że wypiłem. To wioska Janowice Wielkie, tam się nic nie ukryje, no halo. To nie Wisła, taka wielka miejscowość, tylko to jest Janowice Wielkie, tam 2000 mieszkańców na krzyż. Słuchajcie, jak ja szedłem do klubu pograć w bilarda, to mój tata już wiedział wszystko, nawet więcej niż zrobiłem. Nie wiem czemu, ale ludzie jakoś tak lubią dodawać. Tak? Ojejku. I właśnie wtedy jedna z sióstr z kościoła, seniorka podeszła do mnie i mówi, wiesz, właśnie dlatego, że widzieliśmy, jak się nawróciłeś, chcemy, żebyś był. Oczywiście zbór głosował i zbór w 100% chciał, żebym został ich pastorem. I tak rozpoczęła się moja służba pastorska. Po 5 latach przygotowałem kolejnego lidera. Jedna z osób, która skończyła ośrodek dla osób uzależnionych i dzisiaj poprowadziła ten zbór jeszcze dalej. Jeszcze dalej. A sam wyjechałem razem z żoną do Wrocławia, bo Bóg poprzez braci prezbiterów przemówił do nas i bracia prezbiterzy przyjechali, powiedzieli, Bartek, jest taki zbór na ulicy Miłej we Wrocławiu, którzy potrzebują pastora. Wiesz, pastor, który tam w zborze był, niedawno zmarła mu żona. Po 8 latach walki z rakiem zmarła mu żona i wiesz co, ten pastor chce oddać komuś zbór. I mówi, że już wystarczy. Czy ty jesteś gotów tam pójść? I wiecie, to było dla mnie, to były dwa światy. Chociaż mieszkałem w Janowicach Wielkich, w małej miejscowości, to zbór był bardzo charyzmatyczny. Modliliśmy się na językach na nabożeństwie. Młodzi ludzie grali na uwielbieniu. Wiecie, to było bardzo podobnie. Taki charyzmatyczny, zielonoświątkowy zbór. Ale kiedy pojechałem do Wrocławia, to miasto było wielkie. W ciągu dnia 1 000 000 ludzi tam jest. Ze studentami, z pracownikami różnymi, którzy przyjeżdżają. Wow, bardzo wielkie. To jednak zbór był bardzo konserwatywny. I nie chodziło o formę, bo forma, wiecie, to jest, lubi się albo nie, ale też o dary Ducha Świętego. Też o Boże działanie w XXI wieku. A my wierzymy, że Bóg uzdrawia i jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Amen. Jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym, wierzymy, że Duch Święty jest osobą w Trójcy, że jest Bogiem. Amen. Nie wszyscy tam to wierzyli. Więc tam przez 4 lata powolutku głosiliśmy im słowo i pokazywaliśmy, że Duch Święty jest Bogiem i że cuda się zdarzają. I ten zbór na nowo odnawia się i na nowo przeżywa swoją młodość dzisiaj. Nie wszystkim to było w smak, no ale kochani, albo jesteśmy biblijni, albo nie. Tak? Wiecie, Pan Bóg też, kiedy Jezus chodził po ziemi, to tłumy za Nim szły, jak dobrze mówił, ale jak później umierał, to jednostki były z Nim, tak? A na koniec zostało 120, którzy w górnej izbie czekali na chrzest w Duchu Świętym. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlaczego taki długi wstęp? Dlatego, że chciałbym, żebyście poznali moje serce, żebyście wiedzieli, że znam Kościół i że kocham Kościół i że jestem wychowany w Kościele i znam jego ciemną stronę i znam jego jasną stronę. Ciemną stroną Kościoła są ludzie. Jasną stroną Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół jest taki, jacy my jesteśmy. Nawet nie tacy, jaki jest nasz pastor, bo on jest jeden. I on prowadzi nas i sprawia, że jesteśmy trochę lepsi. Ale Kościół jest tacy, jacy my jesteśmy. Jeśli my nie będziemy uwielbiać Boga, to nasze uwielbienie w Kościele będzie słabe. I chociaż pastor będzie podnosił razem z braćmi ręce i modlił się głośno i jakieś kochane siostry powiedzą jakąś modlitwę i przeczytają fragment słowa, to jeśli cała reszta będzie milczeć, to takie będzie uwielbienie. No, nikt ciebie nie zmusi do tego. Ale jeśli razem, tak jak grupa uwielbienia poprowadziła nas w uwielbieniu i razem wydamy głos, czyś słyszał, że Kościół jest żywy? O, podoba mi się ta nuta, bo kiedyś słyszałem tą pieśń tak. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Ludzie mówią o czymś innym, a pokazują coś innego. Wow. Wiecie, to są takie naturalne rzeczy, normalne, więc chcę wam powiedzieć, że kocham Kościół. I kiedy Pan Bóg przygotować dał nam łaskę kolejnego pastora do tego zboru, to powiedział, a teraz chcę, żebyś zaczął zbór od zera. Już nie naprawiał, nie po kimś, ale żebyś rozpoczął pracę misyjną od zera. Ja wiedziałem, że ja się porywam z motyką na słońce. Ja wiedziałem, że to będzie trudne. Poszedłem do pracy, znalazłem dobrą pracę. Pracuję w Instytucie Rozwoju, robimy różne szkolenia dla kadry kierowniczej różnych firm, ale też dzięki temu mogę prowadzić szkołę biblijnego uczniostwa. I każdy poniedziałek wieczorem chrześcijanie we Wrocławiu spotykają się i są prowadzeni poprzez karty Słowa Bożego. I jedną sobotę w miesiącu siedzimy i studiujemy Słowo Boże. Zapraszamy zawsze kogoś innego. Mamy taką szkołę biblijną, która nie wymaga, żebyś opuścił swoje miejsce pracy, ale we Wrocławiu jest dużo chrześcijan, więc zawsze tam kilkadziesiąt osób jest. Sprawdzimy taką szkołę biblijną. Niech ludzie wzrastają w Panu Bogu, prawda? Słuchajcie, dzięki temu mogłem rozpocząć, że poszedłem do pracy, mogłem rozpocząć też zupełnie swobodnie pracę dla Królestwa Bożego. I najpierw 12 osób, później 30 osób. A teraz już mamy dużo więcej i myślimy, co dalej. Wiecie, bo Pan Bóg, kiedy zaczynasz tam, gdzie jesteś i kiedy używasz tego, co masz i robisz wszystko, co w Twojej mocy, najlepszej jakością, nie byle jak, byle dla Pana. Wczoraj mówiłem dla młodzieży, że kiedyś mówiono takie hasła, byle kto, byle w Panu. Wybierz byle którą albo byle którego, ważne, żeby była w Panu. Nie, to nie jest ważne, żeby był byle kto. I my też byle jakość nie lubimy, dlatego to miejsce wygląda tak pięknie. Dlatego jak tu się wchodzi, to jest czysto, jest pięknie, jest ładnie, jest naprawdę. Dlaczego? Bo my nie lubimy byle jakości. A jak już coś robimy, to już robimy, tak? Kościele, i to jest wartość, którą przekazujemy jako Kościół następnym pokoleniom. Jak chcesz mieć stary dywan, to sobie do domu weź. Wymieniasz meble w domu? Dzwonisz do pastora i mówisz, pastorze, mam stare meble, ale jeszcze dobre, weź. To wiesz co, to jak są takie dobre, to ty sobie weź, a te nowe daj nam. To albo Kościół jest śmietniskiem, albo nie. Z najlepsze rzeczy przynosimy do Kościoła. Amen? Amen. I jak łożymy hojnie na kolektę, to z dumą to robię. Nie będę, to jak mam pogięty pieniądz, to pójdę, wymienię go, żeby do Kościoła dać dobry. Jak tam jedno zero na tym pieniądzu jest za mało, to wymienię. To ja sobie wezmę te 10 zł na kawę, a Kościołowi dam 100 zł, niech ma. Bo ja nie lubię byle jakości. Bo Chrystus umarł za Kościół. Tak jest napisane. Chrystus umarł za Kościół. Więc ja też lubię jakość w Kościele. Amen. Poproszę kolejny slajd. Rodzina. W Kościele nigdy nie jesteś sam. Z Kościołem nie łączy cię umowa, nie łączy cię zobowiązanie czy kontrakt. Kościół to rodzina, w której się wychowujesz, którą tworzysz i która ciebie kocha. Amen? Amen. Taki jest Kościół tutaj w Wiśle. To jest rodzina, a nie korporacja. I wiecie co? Dla mnie to jest niesamowite, bo to nie budynek i nie ludzie, to nie budynek, ale to ludzie, którzy tworzą ten Kościół. A co jeśli dzisiaj by budynku nie było? Dalej byście byli Kościołem, byście spotkali się gdzieś. Amen? Kościół by nie zniknął, bo budynku nie ma. No nie ma, no Kościół bez budynku dalej jest Kościołem. To nic nie zmienia, my nie mamy budynku. Wynajmujemy jakąś salę. Pół roku temu inną, teraz inną. A nie wiadomo, czy za chwilę jakiejś innej. Dalej jesteśmy Kościołem. Bo Kościół to rodzina, albowiem gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Kościół to jest zgromadzenie specjalnie wywołanych, a zatem Kościół to nie indywidualni chrześcijanie, ale chrześcijanie zgromadzeni w jednym miejscu. W jednym miejscu. I gdy w tym miejscu spotykają się dwie osoby, które oddały życie Jezusowi, to już spotkanie przestaje mieć status zwykłego spotkania, ale zmienia się w niezwykłe spotkanie, spotkanie z Jezusem, spotkanie Kościoła. Jest coś wyjątkowego. Owszem, mamy indywidualną relację z Bogiem. Amen. Mamy, możemy pokiwać. Kto ma, niech tak zrobi, że ma indywidualną relację z Bogiem. Ale Pan Bóg stworzył Kościół, bo jest coś w relacji, kiedy jesteśmy razem z Nim. Coś, czego nie ma w naszej indywidualnej relacji. Dlatego bez Kościoła się pogubisz. Bez Kościoła nie wzrośniesz. Jest to zwiedzenie, które jest w XXI wieku, które mówi ludziom, możesz zostać w domu, sobie obejrzeć na YouTubie kazanie i będziesz wzrastał. Nie, nie jest to prawdą. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo wtedy coś się dzieje. Coś wyjątkowego, coś, czego indywidualnie nie mamy. Czy indywidualnie Bóg do nas mówi? Amen, mówi. No pewnie, że mówi. A jednak w Kościele jest coś wyjątkowego. Gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imieniu moim, tam ja jestem pośród nich. To znaczy, że Jezusa nie ma, kiedy ja się modlę do Niego indywidualnie. Jest, ale gdzie dwaj lub trzej w Jego imieniu, tam jest coś wyjątkowego, coś, czego nie uchwycisz w samotności. Coś, czego nie jesteś w stanie przejść sam. I za chwilę do tego dojdziemy. List do Hebrajczyków mówi tak, baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych zwyczaj, lecz dodając sobie otuchy. Tym bardziej i wiecie, że Dzień Pański się zbliża. Hebrajczyków 10, 19, 27 jest taki obszerny fragment. Ja przeczytałem 25 wiersz, ale słuchajcie, w Kościele wzrastasz duchowo i otrzymujesz poznanie prawdy, aby nie błądzić. Samemu zbłądzisz, Pismo mówi, całe Pismo. No nie możesz, ślepy ślepek, on nie poprowadzi. No ale ja nie jestem ślepy. A skąd wiesz, że duchowo ślepy nie jesteś? Jeśli nie masz kościoła, jeśli nie masz siostry, jeśli nie masz brata, jeśli nie masz liderów, którzy mówią ci, ej, widzimy Boże powołanie nad twoim życiem. Naprawdę? Ja tego nie widzę. A my widzimy, bo właśnie Kościół jest miejscem, w którym takie rzeczy możemy zobaczyć. Wyłowić talenty. Gdyby nie Kościół, ja nigdy bym nie stał tutaj. Dalej bym swoim własnym życiem i swoim własnym widzimisię robił. Po drugie, dalej. Czytamy, że Kościół to, kolejny slajd, to wspólnota. W Kościele wzrastasz duchowo. Kościół jest domem, w którym razem dzielimy radości i smutki. Twoje rodzeństwo się z tobą droczy, a nawet rywalizuje, ale zawsze się za tobą wstawi. Nie jest tak? Oj, Kościele, my tutaj, wiecie, gdzie ludzie, tam są takie tarcia. Ja pamiętam, jak młoda grupa uwielbienia, gitara, w końcu wchodzę, a nasz pastor senior trzyma mnie za rękę, mówi, w życiu, po moim trupie. Oj, i mój tata, który był młodym pastorem, tam mówi, co ja mam zrobić? Wiecie, to były takie ciekawe rzeczy, ale wiecie, wyjaśniliśmy sobie, pobłogosławiliśmy się. I to dla mnie ten człowiek jest bohaterem wiary i zawsze będzie. Zawsze będzie. I wiecie co, po jakimś czasie on przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, Bartek, to nie było mądre. Nie, przepraszam. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Ja byłem taki mały, a on był taki duży. A on mnie? Mówi, wiesz, to nie było właściwe. Wiecie, i Kościół rozwijał się. Są tarcia. Rywalizujemy ze sobą. Wiecie, głupio gadamy o sobie nawet czasami. Wiecie, jak w rodzeństwie. Rodzeństwo jak się kłóci, to iskry idą, ale spróbuj wkroczyć w to rodzeństwo. Ja z moją siostrą się kłóciłem, ale jak ktoś między nas wkroczył i chciał coś mojej siostrze zrobić, o, życie na stawie. Jeśli ktoś spróbuje skrzywdzić moją siostrę, ja pójdę za nią murem. Pytanie jest, czy my w Kościele tak mamy, że staniemy i postawimy nasze życie za życie twojego sąsiada z ławki? Wiecie, w kościołach bardzo często są takie różne bieguny, nie? Tak patrzę dzisiaj na nas. Tu jest pustynia taka. Nie wiem. Nie bójcie się, to nie jest radioaktywne, możecie tutaj spokojnie siedzieć. Wiecie, jak zaczęliśmy nabożeństwo, mówię o ludzie. Jakbym przyszedł do tego zboru pierwszy raz, to bym wyszedł. Wiecie dlaczego? No bo jak osoba pierwszy raz przyjdzie, to przecież, że nie siądzie z przodu. A wy wszystkie miejsca z tyłu zajęliście. No, ale no, czy to nie jest logiczne? No, idź do kościoła powszechnego pierwszy raz i stań zaraz w pierwszym rzędzie przed księdzem. No, w życiu. Więc, Kościele, mam ogromną prośbę. Jeśli możemy to dzisiaj zmienić, ja sobie pozwolę, bo ja jestem, wiecie, z zewnątrz wyjadę stąd najwyżej. We Wrocławiu mnie kochają. Jeśli mógłbym was prosić, żebyście zawsze dwa ostatnie rzędy zostawili dla nowych ludzi. Ale co tam nowy przyjdzie? Kto tam przyjdzie nowy? Wiesz co, no nie przyjdzie, bo nawet twoje nastawienie jest takie, że nawet miejsca dla nich nie masz. Więc najpierw zróbmy miejsce, stańmy w modlitwie, a później zaprośmy, bo będziemy wiedzieć, wiesz, jak ja zaproszę moją znajomą, to wiem, że będzie z tyłu miejsce, gdzie ja razem z nią będę mogła usiąść i jej wszystko wytłumaczyć. Nie o to chodzi, żeby oni tam sami siedzieli, nie? Bo to my ich zapraszamy, ale uwierzcie mi, będą się dużo lepiej czuć. I wtedy szybciej Duch Święty do nich powie coś. Więc jeśli miałbym do was prośbę od następnego nabożeństwa, nie chcę robić tego teraz, nie chcę was stawiać w niezręcznej sytuacji, ale jeśli mógłbym was prosić o to, że jeżeli te ostatnie tam rzędy, dwa, mogą być puste, to proszę, żeby tak było. Robimy to dlatego, że kochamy też tych, za których Jezus umarł. Jezus kocha grzeszników. My też ich kochamy. Wiecie, my mamy dla nich. To nie oznacza, że pierwszy rząd od razu. Nawet ja, który jestem pastorem, który dzisiaj stanął w pierwszym rzędzie i byłem tam sam, tak czułem się, wiecie, nie lubię mnie. Coś jest ze mną nie tak? Nikogo nie ma. Wiecie, naprawdę miałem takie myśli. Ja jako pastor, a co dopiero osoba z zewnątrz? Tak? Ok? Dobrze, kościele, tak zrobimy? Tak? Czyli tak, dwa rzędy z tego puste, dwa rzędy z tego puste. Z tamtego małego to chociaż jeden. A balkon widzę pusty, także jest ok. Na balkonie wszyscy z przodu. O, brawo, super. Ok. Wiecie, w kościele wzrastasz duchowo. Kościół daje ci siłę w modlitwie i jest bezpiecznym miejscem do naprawy. Baczcie jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. W celu pobudzenia do miłości i dobrych uczynków, nie do nagany, nie do napomnienia, chociaż też napomnienie bez miłości jest krzywdzące. Jeśli nie motywuje ciebie miłość, to nie napominaj. Jeżeli masz zranienie do kogoś i chcesz go napomnieć, bo ciebie boli, nie napominaj. A jeżeli kogoś kochasz i mówisz, chciałbym, żebyś zmienił swoje życie, to wtedy tak. Motywacją do napomnienia jest zawsze miłość. A jeśli to jest coś innego, to nie rób tego, bo skrzywdzisz kogoś. Będąc częścią Kościoła i regularnie chodząc na spotkania, więcej widzisz i więcej rozumiesz. Twoje oczy więcej widzą, twoje uszy więcej słyszą. Jesteś po prostu mądrzejszy. A też amerykańscy naukowcy, powtórzę to, amerykańscy naukowcy dowiedli, słuchajcie, że najwięcej chrześcijańskich małżeństw poznaje się właśnie w kościele. A zatem, będąc częścią kościoła, regularnie chodząc na spotkania kościoła, jesteś narażony na poznanie kogoś fajnego. I to na pewno spowoduje duchowy rozwój w twoim życiu. Moja żona jest bogobojną kobietą. To ja byłem ten zły, a ona była tą dobrą, idealną. Ojejku, jak ja się bałem jej powiedzieć, jaki ja byłem. Bo ona jest tą zawsze szóstkową uczennicą, zawsze tą najlepszą, wierzącą od pradawnych dziejów. Ona po prostu się wierząca urodziła. Po prostu jak za dawnych czasów Duch Święty stąpił na nią jeszcze zanim się urodziła i ona już po prostu się urodziła i była wierząca. A ja byłem ten taki, wiecie... No ale jest coś takiego, że ci źli chłopcy dostają najlepsze dziewczyny. I wiecie, ona mnie podnosi, ona, pamiętam, jak dbała o to, żebym czytał słowo, jak ona dbała o to, żebym wzrastał duchowo, jak ona dbała o to, żebym się modlił. Jestem pastorem dzięki niej. Właściwie powiem coś kontrowersyjnego, uważam, że razem z żoną prowadzimy nasz kościół. Że ona jest tak samo liderem w tym kościele jak ja, bo my to razem robimy, nie będę tego oddzielał. Kościele, nie wchodzę w teologiczne rzeczy, Biblia jest Biblią, tak? Jesteśmy w Kościele Zielonoświątkowym, szanujemy prawo, które mamy, tak? Tutaj chcę, żebyście wiedzieli, że ja też to szanuję, ale chcę, żebyśmy nie byli hipokrytami. Moja żona jest zaangażowana w Kościół tak samo jak ja. Tak samo, nie ani o procent mniej. Czasami mi się wydaje, że nawet więcej, bo oprócz Kościoła jeszcze musi się mną opiekować. Wiecie? Ona jest zaangażowana, jestem Bogu wdzięczny za nią. Poproszę kolejny slajd. Zaangażowanie. Kościół to miejsce, w którym jesteś szanowany. W kościele, tak jak w rodzinie, każdy ma swoje zadania i odpowiedzialności. Razem staramy się, by nasza rodzina była szczęśliwa. Najlepsze są te momenty, kiedy wieczorem siadamy do wspólnego posiłku. Lubicie te momenty? Ej, słuchajcie, to jest niesamowite. Przepraszam, ja się rozgrzałem. Duch Święty jak nic. Wiecie, ja lubię te momenty, kiedy pracujemy cały dzień, każdy ma swoje obowiązki, wiecie, dzieci muszą lekcje zrobić, tak, trzeba przygotować dom, ale wieczorem jest taki moment, siadamy razem i mamy radość ze sobą, jakiś jest posiłek, zawsze tata ma gdzieś popcorn schowany szybko do mikroweli, popcorn, jak mama nie widzi, to nawet cola. Tak, wyznaję to, Panie Boże. Wiecie, jakieś gry bierzemy, nie wiem, Eurobiznes, taka stara gra, albo jakiś Chińczyk, no nie wiem, cokolwiek, albo obejrzymy jakiś, wiecie, film razem nawet z dziećmi, sobie po prostu siedzimy, one tam wariują. I jest ten moment, kiedy jesteśmy razem wieczorem. Wow, co? Wiecie, niech niedziela będzie takim momentem. Niech niedziela nie będzie, jeśli niedziela jest twoim jedynym momentem wzrostu, ojejku, współczuję, zrób coś z tym. Niech niedziela nie będzie momentem twojego wzrostu, ale będzie momentem celebracji, radości, przychodzę. Wiecie, Dla mnie niedziela jest takim miejscem, w którym w swojej 10-letniej służby pastorskiej doszedłem do takiego momentu, że najbardziej lubię te nabożeństwa, w których nic nie muszę robić. A jestem. Ktoś inny poprowadzi, ktoś inny podzieli się słowem, ktoś inny wszystko przygotuje, a ja po prostu przychodzę, mam relacje z ludźmi, piję kawę. Jestem najszczęśliwszy na świecie wtedy, bo widzę, że wychowałem liderów. Bo widzę, że trud, który kiedyś włożyłem w to, aby inni stanęli w moje miejsce, to jest biblijny trud. I to jest ten moment, w którym patrzę na to i mówię, Boże, dziękuję Ci. Wiecie, co jest wtedy najpiękniejsze? Że i ludzie odwzajemniają tą miłość. Przychodzą do mnie i mówią, Bartku, co u Ciebie? Zrobić Ci kawę? O, ja Cię kręcę. Naprawdę? Dzięki. Poproszę dwie łyżki cukru, mleczko. Nie, to nie tak. Służebne przywództwo. Wiecie, czym jest służebne przywództwo? To nie jest służalcze. My jako pastorzy nie mamy być sługusami. Ale służebne przywództwo to jest przywództwo nastawione na to, aby tak Tobie usłużyć, abyś Ty wzrastał. Naszym zadaniem pastorów jest stworzenie środowiska Twojego duchowego wzrostu. To jest nasze zadanie. I my to zrobimy. I robimy to po godzinach. Tak się zastanawiam, kto po tym refreszu tak pięknie tą salę przygotował i zabrał te elementy, które tutaj miały być. Ktoś w cichości serca usłużył wam, żeby dzisiaj to mogło wyglądać fajnie. Ciekawe, czy to zrobił pastor. Tak się zastanawiam, nie wiem. Takie mam podejrzenia. Zakasał rękawy. I chociaż jest pastorem, nie bał się pobrudzić, aby to zrobić. I się tym nie chwali. Po prostu tak jest. To jest służebne przywództwo. Żebyście wy mogli wzrastać. Chciałbym przeczytać coś wam. Będą łzy. Posłuchajcie. Chciałbym, abyście posłuchali opowiadanie zatytułowane Oko Stolarza. Wyszło spod pióra Bruno Ferrera i czytamy w tym opowiadaniu tak. Bardzo, bardzo dawno temu w pewnej malutkiej wiosce znajdowały się mały warsztat stolarski. Pewnego dnia, kiedy nie było w nim właściciela, wszystkie jego narzędzia pracowały i zwołały między sobą walne zebranie. Zebranie członkowskie. Posiedzenie było długie, a czasami wręcz wybuchowe. Zastanawiano się bowiem nad usunięciem znobliwej wspólnoty niektórych jej członków. Jeden z uczestników przemówił w te słowa. Powinniśmy usunąć z naszych szeregów naszą siostrę Piłę, która jest nazbyt ostra i skrzypie zębami. Ma najzajadliwszy na świecie charakter. Ktoś inny dorzucił. Nie możemy również trzymać w naszych szeregach naszego brata Hebla. Z niczym się nie zgadza, wszystko pomniejsza, oddziera ze skóry wszystko to, co spotka. Wiemy dobrze, że nasz brat Młotek, protestował ktoś inny, ma twardy i gwałtowny charakter. Powiedziałbym wręcz, że uwielbia bić. Sposób, w jaki upiera się przy wszystkim, jest nie do niezniesienia, a jego głos doprowadza nas do szału. Pozbądźmy się go. A gwoździe? Czy można żyć z ludźmi, którzy doczepiają się do wszystkiego? Nie chcemy ich więcej. Tak samo z pilnikiem i skrobakiem. Życie z nimi to nieustające tarcie. Niech opuści nas również papier ścierny, którego jedynym celem w życiu jest ścieranie się ze wszystkimi. W ten to sposób dyskutowano z sobą coraz bardziej żyłowiowo. Wszyscy mówili naraz. Młotek żądał usunięcia pilnika i skrobaka. Te natomiast chciały pozbyć się młotka. I tak dalej, i dalej. Na koniec zebrania wszyscy żądali, aby usunąć ich wszystkich. Wreszcie narada została przerwana nagłym powrotem stolarza. Stolarzem wierzę, że jest Jezus. Kiedy wszystkie narzędzia zobaczyły go zbliżającego się do stolarskiego stołu, natychmiast ucichły. Stolarz wziął deskę i przyciął ją ostrą piłą. Potem zestrugał ją heblem, który doskonale pomniejsza wszystko, czego się tylko dotknie. Potem rzemieślnik ujął siekierę, która potrafi wszystko brutalnie rozbijać na części. Następnie wziął skrobak, który bierze wszystko na ząb. Wreszcie chwycił papier ścierny, który wszystko ściera i zdrapuje. W końcu wziął bardzo ostre gwoździe i mocny młotek, który dobrze bije. Wszystkich swoich narzędzi, mających tak nieznośny charakter, użył do wykonania kołyski. Przepięknej kołyski, która miała służyć dziecku mającemu się niebawem narodzić. Kościół, tak jak już mówiłem, składa się z ludzi, z różnych ludzi. Każda osoba jest tak samo ważna. Znam przynajmniej kilku młotków. Sam takim byłem młotkiem. Znam ludzi, którzy są jak papier ścierny. W kościele są ludzie, którzy swoim usposobieniem przypominają piłę albo siekierę. Ale piękne jest to, że w kościele mimo różnic możemy się szanować, a nasze różnice możemy wykorzystać w dobrym celu. Najgłębszą treścią szacunku jest ochrona uczuć. Ochrona uczuć, ponieważ stwarza klimat akceptacji, zachęty, w którym każdy może zdrowo się rozwijać, wydobywając i kształtując swoje najlepsze cechy. I właśnie Kościół o to dba i to zapewnia. List świętego Pawła do Rzymian. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Halleluja! Bracia i siostry, piękne! Wspaniałe! Tylko proszę teraz nie szukajcie, kto jest piłą albo kto jest młotkiem, bo prawdopodobnie myślicie o sobie samym. W Kościele każdy zna swoje powołanie. Kościół jest miejscem schronienia od świeckiego stylu życia, gdzie szacunek i miłość górują nad korporacyjnym traktowaniem człowieka. Żyjemy w takich czasach. Jesteście, Wiślanie, jesteście jednymi z najbardziej spracowanymi i obciążonymi ludźmi. W waszej kulturze jest kultura pracy. Kto nie pracuje, ten nie je. Praca, bierzecie swoją wartość z pracy, a Kościele wasza wartość jest w Chrystusie, a nie z tego, co robicie. I czasami trzeba pracy powiedzieć dość, bo później po ciężkim dniu pracy, bo ja jako mężczyzna muszę pracować, bo ja jako kobieta muszę pracować. 8 godzin to za mało. O, 8 godzin to jest dobre dla przedszkolaków. Ja będę pracował po 12 godzin i będę robił w soboty, w niedzielę, święta, w Nowy Rok, wszystko, bo praca jest ważna. I później przychodzisz do kościoła. I twoje ręce są omdlałe, bo nie jesteś w stanie Panu Bogu oddać chwałę. Jemu oddaj chwałę. Jemu daj największą swoją energię. Jemu daj najlepszy swój czas. Nie dawaj mu ochłapów. Jestem tak zjechany. Jestem tak wykończony. Już mam po prostu wszystkiego dość. Przyjdę do kościoła. Jak on znowu każe nam klaskać w dłonie, to chyba się policzymy. Cóż to za motywacja? Do pracy tak idź, a nie do kościoła. Innych tak traktuj, a nie lidera uwielbienia, a nie pastora, a nie siostrę, która głośno się modli. Ona odrobiła lekcję, wypoczęła przed niedzielą, przyszła i mówi: o, jestem pełna energii. Oddaję, Boże, Tobie to, co mam najlepsze, a nie to, co mam najgorsze. A my z kościoła zrobiliśmy miejsce naszego relaksu, kontemplacji i takiego, wiecie, to jest dobre w domu. Ale kiedy Kościół się spotyka, to nie po to, by milczeć. Kościół nie spotyka się, by milczeć. Kościół nie spotyka się po to, by siedzieć. Kościół nie spotyka się po to, by nic nie robić. Ale kiedy Kościół jest powołany do życia, to spotyka się, by modlić się, nie wewnętrznie, tak to się módl w domu, ale głośno, tak żeby cię inni słyszeli. Tak żebyś sam siebie słyszał chociaż. We wspólnej modlitwie. Już nie mówię, inni cię niech słyszą. Sam siebie usłysz. Usłysz swoje słowa. Ja wiem, jak jest modlić się wewnętrznie. Po pół godzinie powtarzam ciągle to samo, bo już zapomniałem, o czym się modliłem przed chwilą. Ja się modlę wewnętrznie. Ale jak modlę się na głos, przychodzi coś wyjątkowego. Duch Święty wstępuje i mój brat, który stoi obok mnie, zostaje ubłogosławiony przez moją modlitwę. I to nie jest modlitwa byle kogo. Zmęczonego, stroskanego człowieka, ale to jest modlitwa dziecka Bożego. Owszem, mam wiele wyzwań w życiu. Muszę połączyć 2 i 3 etaty nawet w tej chwili. Mam 4 dzieci i po prostu życie we Wrocławiu, naprawdę trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby żyć. A nie mamy nic. Ale kiedy przychodzę do kościoła, to w kościele jestem najlepszą wersją siebie, a nie najgorszą. I zachęcam innych do entuzjazmu. Bo i Chrystus był pełen entuzjazmu. Ile on musiał tam przejść? Ile razy głosił? Ile razy... Myślicie, że jak Jezus rozmnażał ten chleb dla tych ludzi, to się nie napracował? Oczywiście, że się napracował. I myślicie, że ze smutną miną im to podawał. A kiedy mówił: błogosławieni cisi, to mówił: błogosławieni jesteście ubodzy w duchu. Uuu. Ludzie się dziwili, mówili, on jest jakiś inny, on nie mówi tak jak nasi. On mówi, jakby miał moc. On mówi tak, jakby miał moc. A, czyli cicho mówił. Nie, mówił głośno. A czasami jak słowa nie wystarczały, to wziął bicz. I kiedy trzeba było, uwierzcie mi, tam był duży ruch. To nie było tak, że Pan Jezus wziął ten bicz i zrobił tak. Uciekajcie! Uważajcie, tak nie może być! No proszę was! No błagam! Naprawdę mamy taki obraz Jezusa? A Słowo Boże mówi, że mamy być jak Jezus. Jezus, który był pełen życia. Jezus, który był pełen Bożej chwały. Jezus, który był rozmodlony. Jezus, który był pełen energii. Jezus, który mówi do uczniów swoich, co wy śpicie, chłopaki? Nie czas na spanie. Ja czasami jestem pastorem, wiecie, jak jestem na grupie modlitewnej i czasami ta grupa taka jest, wiecie, jak flaki z olejem, to ja staję i mówię do nich, ej, gdzie my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Co ja mam się sam modlić? To po to zrobiliśmy spotkanie modlitewne, żebyśmy milczeli? Proszę bardzo, 3 głębokie oddechy. Jak trzeba będzie, otrząśnij się. Bo oto stoisz przed Najwyższym, przed Wszechmogącym, któremu należy się cześć i chwała w Kościele. Cześć i chwała. Najlepsze są te momenty, kiedy razem siadamy do posiłku. Ja nie wiem czemu, ale na koniec dnia wtedy najwięcej energii mamy. Jedna osoba podaje drugiej, ta tamtej, jest dyskusja, jest rozmowa, jest coś tam. Ktoś rozlał mleko, dobra, tam rozlało się, nikt nie będzie krzyczał, nie? Się dzisiaj rozlało, kiedyś się nie rozleje, nie? Wiecie? W Kościół wierzę, że jest również takim miejscem. Czy ktoś powie na to amen? Amen. Kolejny slajd. Troska. W Kościele czujesz się bezpiecznie. Będąc częścią Kościoła, możesz czuć się bezpiecznie, bo ktoś zapłacił również za to, abyś tą częścią Kościoła był. Posłuchajcie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. To nie jest taki moment spa, gdzie ja sobie przychodzę do Kościoła i traktuję Kościół jak duchowe spa. Wyłożę się na ławkę i Panie, masuj mnie. Przemów do mnie, Panie, bo taki zmęczony jestem, tak potrzebuję Ciebie. Zrób to w domu, nie w Kościele. Kiedy Jezus mówi o tym, że da ukojenie, to znaczy, że da Ci siłę, a nie łóżko do tego, żebyś nic nie robił. W tym słowie ukojenie, ono nie oznacza to, co dla nas oznacza. Ukojenie dla mnie oznacza, idę spać i będę spał. Ukojenie oznacza, że On to spracowanie i obciążenie zabiera, abyś miał pełnię życia. Abyś był pełen życia, pełen energii, pełen pasji, pełen modlitwy, pełen Słowa Bożego, pełen troski o innych, a nie żebyś leżał. Któregoś wieczora, gdy mama przygotowała kolację, 11-letni syn stanął w kuchni, trzymając w ręku kartkę. Z oficjalną miną dziecko podało kartkę matce, która wytarła sobie ręce w fartuch i przeczytała, co było napisane. Za wyrywanie chwastów na ścieżce 50 zł. A co? Za uporządkowanie mojego pokoju 10 zł. Za kupienie mleka 5 zł. Za pinowanie siostry 3 popołudnia 15 zł. Za otrzymanie świadectwa z paskiem 100 zł, za wyrzucanie śmieci co wieczór 70 zł, razem 250 zł. Mama spojrzała czule w oczy syna, jego umysł był pełen wspomnień. Wzięła długopis i na drugiej stronie kartki napisała: za noszenie ciebie przez 9 miesięcy 0 zł. Za te wszystkie noce spędzone przy twoim łóżku, gdy byłeś chory 0 zł. Za te wszystkie chwile pocieszenia Ciebie, gdy byłeś smutny, 0 zł. Za to wszystko, czego Ciebie nauczyłam dzień po dniu, 0 zł. Za wszystkie śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki i śniadania do szkoły, 0 zł. Za życie, które Ci daję każdego dnia, 0 zł. Razem 0 zł. Gdy skończyła, uśmiechając się, matka podała kartkę synowi. Ten przeczytał to, co napisała. Otarł sobie dwie duże łzy, które pojawiły się w jego oczach. Odwrócił kartkę i na swoim rachunku napisał: zapłacono. Potem chwycił mamę za szyję i obsypał ją pocałunkami. Będąc częścią Kościoła, możesz czuć się bezpiecznie, bo ktoś zapłacił również cenę za to, abyś był częścią tego Kościoła. Jezus umarł za ciebie i za mnie. za ludzi i za Kościół. Zapłacił największą cenę po to, abyś czuł się bezpiecznie. Jezus jest Panem Kościoła. Będąc częścią Kościoła, jesteś pod Jego panowaniem. Masz po swojej stronie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i całe niebo. Czy znasz kogoś, kto ma lepszą ochronę? Znasz kogoś? Widzicie, bracia, liderzy i pastorzy, i seniorzy, i bohaterowie wiary, bo ten Kościół ma już ze 100 lat. Prawda? Oddali coś, abyś ty dzisiaj mógł tutaj być. Przekaż następnym pokoleniom nie to, co oni zrobili, ale daj coś z siebie. Bo oni już się napracowali i zrobili, i mamy to miejsce. Teraz jest czas dla nas. My dorzućmy do tego. Zróbmy więcej. Oddajmy z siebie to, co najlepsze. Bo oto usłyszeliśmy, dziecko się narodziło. Jest dla kogo? Są kolejne pokolenia. Bo głos wieści pokolenie po pokoleniu rozbrzmiewa. Amen? Amen. Słuchajcie, może ostatni taki slajd i będziemy przechodzić do modlitwy. Hojność. Tu uzyskujesz pomoc i sam udzielasz pomocy. O rodzinę takiego Kościół dbamy. Hojność zależy od pragnienia serca, a nie od grubości portfela. Pan Jezus pokazał tą wdowę, prawda? Byli tacy, co tam sypali z sakiewki, ale to było nic dla nich. I była wdowa, która miała tylko 2 monety, ale to było wszystko dla niej. I ona była tą, która była hojna, a tamci nie. Hojność nie ma nic wspólnego z grubością twojego portfela. To jest cecha twojego serca. To jest pewna cecha twojego charakteru. Bo wy do wolności zostaliście powołani. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Galacjan 5:13. W miłości służymy jedni drugich. Oj, wiecie co, czasami się wkurzam, jak widzę, jak ktoś niszczy Kościół. Wiecie, dlaczego mnie to denerwuje? Bo ja to budowałem, bo się czuję odpowiedzialny za Kościół. Ale też uznaję moich liderów, którzy wiedzą, jak lepiej zrobić wystrój. Jak sprawić, żeby ten Kościół służył kolejnemu pokoleniu. Kolory się zmieniają. Technologia się zmienia. Wiecie, rzeczy się zmieniają. To są dekoracje, okej, okay? Chcą dekoracje inne, niech robią. To nie. Ważne, żeby dbali. Jeśli widzę, że są gotowi wymienić krzesła na inne i są hojni w tym, pozwalam. Chociaż co oni mają do tych krzesł? Przecież dobre krzesła, nie? Są hojni, pozwalam. Bo przekazują kolejnym pokoleniom. Pozwólmy im też włożyć. Pozwólmy im też zrobić. Ojejku, po co kostka brukowa? Samochody wszędzie mogą się zaparkować. Są hojni, chcą zrobić coś z dobrą jakością. Amen. Niech to robią. Trzeba im to pozwolić. No po co te instrumenty, taki sprzęt, ile to kosztuje i tak dalej. Są hojni, wiernie łożą, trzeba im pozwolić. Niech Kościół nie będzie miejscem biedy, ale niech będzie miejscem bogactwa w Jezusie Chrystusie. Bo już nie jesteśmy najbiedniejszym krajem na świecie. Kiedyś byliśmy i wy o tym pamiętacie, ale dzisiaj już nie jesteśmy. Dzisiaj ze wschodu przyjeżdżają do nas, aby żyć. Dzisiaj złotówka ma znaczenie. Ale się to zmieniło, co? Ja cię kręcę. W jakich my czasach żyjemy? Będąc częścią Kościoła, jednego dnia jesteś podnoszony, a innego ty możesz podnieść. Ja to dzisiaj widziałem. Widziałem ludzi spracowanych, którzy w czasie uwielbienia nawet nie byli w stanie ręki podnieść do góry, ani nic powiedzieć. I ja rozumiem, że ty dzisiaj potrzebujesz, żeby ktoś tobie usłużył, bo jesteś obciążony. I są też tacy, którzy mają pełną energię. Usłuż tej osobie, bo za tydzień być może role się odwrócą i to ona będzie usługiwać tobie. Jednego dnia przychodzę do kościoła, jestem wypompowany, mówię, Panie Boże, potrzebuję twojej pomocy i bracia i siostry mi pomagają, ale innego dnia przychodzę i to ja jestem pomocą dla kogoś. Taki jest Kościół, amen? Tacy jesteśmy. Pozwólmy sobie usłużyć nawzajem. Jednego dnia ja potrzebuję, a drugiego dnia ja jestem gotów komuś pomóc. Przykład historii paraolimpiady w biegu na 400 metrów. Wydarzenie na faktach. Zdarzyło się tak. Wystartowali. Biegną i od samego początku jeden z chłopców biegnie bardzo szybko i wysuwa się na sam przód. kilkadziesiąt metrów, dosłownie 20 metrów przed metą, upada i jest w pobiegu. Mijają go różni inni zawodnicy i tak dziwnie mijają, bo nie wiedzą, co z nim zrobić. Paraolimpiada. A trenerzy zdrowi na umyśle i zdrowi na ciele z trybun krzyczą: biegnij dalej, zostaw go, biegnij dalej, wygrasz, wygrasz. Wiecie, co zrobili te dzieci zrobiły na paraolimpiadzie? Stanęły przed linią mety i nie pozwoliły nikomu przekroczyć. Złapały się za ręce, wróciły po kolegę i poszli razem. Taki jest Kościół. Poczekamy. Jeden brat stanie z jednej strony obok ciebie. Może jakaś siostra z drugiej strony obok ciebie. Podniosą cię. I pójdziemy razem. Nie pozwolę, żeby w kościele byli tacy trenerzy, którzy mówią: zostaw go, biegnij dalej do mety. I ja takim trenerem nie jestem. I ty takim trenerem nie bądź. Bądź tym, który powie: okej. Jeśli mamy przejść tam, to przejdźmy tam razem. Bo niebo jest pełne ludzi, a nie pojedynczych, wygranych. Po trupach do celu. To nie jest Kościół. Nieważne, że komuś się dzieje krzywda. To nie jest Kościół. Dlatego jutro macie okazję, aby współczuć rodzinie i być z tą rodziną na pogrzebie. Po prostu być. Czasami wystarczy tylko być. To już jest tak dużo. Pamiętam, jak straciliśmy dziecko i przyszliśmy na nabożeństwo i siedzimy i po prostu nic nam się nie chce. I pamiętam, jak kobiety z naszego kościoła otoczyły moją żonę, zaczęły się modlić, usiadły obok niej, klepały ją po plecach, mówiły: Danusia, jesteśmy z tobą. Wiemy, że to boli, bo my też tak miałyśmy. I ja, kiedy zobaczyłem ten obraz, o, nowa siła wstąpiła we mnie. Byłem w stanie głosić i usłużyć kościołowi, bo wiedziałem, że nie jesteśmy sami w tym. I wiecie, i Kościół, ten Kościół, tu w Wiśle, ten Kościół, mówię o tym zborze, tu, jest miejscem, w którym możesz podzielić się swoim bólem i nie zostaniesz niewysłuchany, zostaniesz wysłuchany, zostanie ci udzielona pomoc, bo to jest Kościół zielonoświątkowy, tacy jesteśmy. Najlepszy Kościół. Kiedyś chciałem opuścić ten Kościół, bo poznałem dużo ciemnej strony tego Kościoła. A później dowiedziałem się, że ciemna strona jest wszędzie tam, gdzie są ludzie. Że Kościół jest idealny ze względu na Chrystusa, a nie ze względu na ludzi. I pomyślałem sobie: Panie Boże, jeżeli Ty umarłeś i pokochałeś takich łobuzów jak ja, to ja tu zostaję. No to jest piękne mnie. Ja nie muszę wszystkiego rozumieć. Ja chcę Ci służyć. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ja nie muszę, wiecie, moja wiedza lub niewiedza Panu Bogu nie przeszkadza. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Po prostu chcę służyć Panu Bogu. Kościele, zmienia to coś w nas? Zrobimy jakieś zmiany jako Kościół? Ja wiem już o jednej, jaka będzie zmiana. Że na następne nabożeństwo te ostatnie rzędy będą, tak? Przekażecie znajomym, tak? Tym, których dzisiaj nie ma, tam nikt nie siadał, bo to jest dla... Jak przyjdziesz ze swoją niewierzącą znajomą albo ze swoją niewierzącą rodziną, to wtedy masz prawo tam usiąść. To ojejku, super miejsce dla ciebie. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma tej dziury. Ja. Ja myłem zęby rano, naprawdę to nie mój oddech. Nie wiem czemu tutaj tak. Może dzisiaj tak, tak? Okay. Wiem, że przyjdą zmiany. I wiem, że wasze serca są teraz poruszone. I jeżeli masz jakąś zadrę w sercu, bo coś się wydarzyło w kościele albo poprzez liderów, to chcę ci powiedzieć: przebacz, bo to jest tobie bardzo potrzebne. Bardziej niż im. I chcę, żebyśmy dzisiaj modlili się, zamknęli oczy i pomyśleli sobie o naszym zborze, o tym kościele, jak pięknym on jest. Pomyśl sobie o tych najlepszych momentach tego kościoła. O tych agape spotkaniach. O tych modlitwach wspólnych. O tym, jak razem służycie Bogu i budujecie to miejsce. Widziałem te zdjęcia. Pomyśl o tych najlepszych momentach tego kościoła i oddaj Bogu chwałę. I poproś Go o więcej. Więcej takich momentów, więcej takich chwil. Kościół nie jest zbiorem przypadkowych ludzi. W Kościół poprzez liderów i ludzi obdarowanych przez Ducha Świętego moc Boża się objawia. Poprzez liderów i ludzi obdarowanych Duchem Świętym moc Boża się objawia. O Kościół trzeba dbać po prostu. Takich pięć różnych cech dzisiaj. Kościele, chciałbym, żebyśmy modlili się o siebie nawzajem. Za chwileczkę poproszę was, żebyście powstali. Zrobimy dzisiaj coś wyjątkowego. Za chwilę. Jeszcze chwilkę mi dajcie. Ja wiem, że już jest... Wiecie, mi w zborze zabraniałem tak długo głosić, to sobie pozwalam tutaj. Wiecie, bo będziemy modlić się o siebie nawzajem. Bo Jezus jest najważniejszy, a nie kaznodzieja. Bo to słowo, ja wiem, jest darem od Boga dla was. Miałem coś innego na początku, myślałem, później stanąłem w modlitwie i Pan Bóg wskazał mi, żebym o tym mówił. Wiem, że to słowo dzisiaj nie jest przypadkowym, ale to słowo jest specjalnie dla was na ten czas. Jesteś w najlepszym miejscu, jesteś w Bożym miejscu, w Bożym czasie i w Bożym słowie. Amen. To, co zrobimy, to jest... Ale to, co zrobimy za chwilę, będziemy modlić się o siebie nawzajem. Osobę o prawej stronie i po lewej stronie. O swoją żonę, o swojego brata, a może jest ktoś wyjątkowy, o kogo chcesz się pomodlić. No bo tak jakoś ostatnio było, tak różnie. Stań w modlitwie, podejdź do tej osoby i módl się o nią i po prostu błogosław. Błogosławię Ci w imieniu Chrystusa. Niech Ci Pan da dobrą pracę. Niech Bóg błogosławi Twoje dzieci. Niech Bóg błogosławi Twój dom. Niech Bóg błogosławi... Ojejku, to mógł wyliczać i wyliczać. To mamy robić jako Kościół. Amen? To mam. I wiecie, i w takiej atmosferze też wierzę, że ja będę się modlił. Przyjdzie uzdrowienie dla niektórych z nas. Przyjdzie Jego słowo pocieszenia dla niektórych z nas. Wiecie, bo kiedy dbamy o siebie, wtedy moc Boża zstępuje. Wtedy Pan Bóg objawia swoją moc. Wtedy Pan Bóg objawia swoje słowo. Wtedy Kościół żywy się buduje. Amen? Amen.